Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o jednej wspaniałej nocy przy ulicy Słupeckiej 22 w Gdyni. O żonie poznanej w Orłowie. O gdyńskiej wojskowej drukarni, w której on musiał pić wódkę i o jego pierwszym długodystansowym biegu w kierunku Gdyni. Właśnie. Biegnie przez życie ciągle i ciągle w świetnej kondycji, także tej satyrycznej, co pokazał zupełnie niedawno. Jacek Fedorowicz, dzień dobry.
Witam. Już pan właściwie streścił całą moją książkę, którą w ogromnej części poświęciłem właśnie Wybrzeżu.
Ale to mam nadzieję, że nam się uda pogłębić to i owo.
Dobrze, ale ja tytułu nie wymienię, bo już wykupiona, to nie ma co reklamować, okay. Ale gdzieś wtrącę, od razu uprzedzam, zręcznie będę się starał wtrącić ciąg dalszy tej książki. Mm-hmm. Mam nadzieję, że to jest dozwolone, czy to jest niedozwolona reklama. Ja mam taki uraz.
Ja chętnie Jacka Fedorowicza będę reklamował.
Tak? Dobrze. Tak.
Także nie wtrącę.
To może ja od razu, bo potem zapomnę, albo gdzieś tam pan zagada. Otóż jeszcze jest do kupienia książka wspomnieniowa pod tytułem Będąc kolegą kierownikiem, która w sposób oczywisty nawiązuje do magazynu 60 minut na godzinę, ale drogich moich wybrzeżowych rodaków chciałbym zachęcić, że tam jest niesamowicie dużo o Radiu Gdańsk.
A no właśnie. I bardzo słusznie, że pan to wtrącił, bo skoro słychać pana na antenie Radia Gdańsk, to trzeba przypomnieć, że po raz pierwszy można było pana usłyszeć lat 62 temu.
Tak, ojej, chyba plus jak minus. Pan szybko liczy. To był 54 rok, tak. Wczesna wiosna.
I takim dziwnym zdaniem, niech pan nie siada na palecie, powstanie obraz formalistyczny.
To było tak, że Dejczer i Rawicz, dwóch młodych reporterów Radia Gdańsk.
Dejczer senior.
Tak, rzeczywiście.
Od to jest, młodego jak młodego, ale reżysera.
Ale to jest charakterystyczna, słuszna uwaga młodego człowieka. Mnie mogą się troszkę mylić pokolenia, więc Dejczer senior i Rawicz, Zbyszek, otrzymali zadanie nagrania reportażu z nowo otwartej zbrojowni, w której zagnieździła się Sopocka Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, dziś Akademia Sztuk Pięknych. I było to tak pomyślane, reportaż. Dzisiaj reporter bierze mikrofon, magnetofon, idzie zrobić reportaż. Wtedy to była niesłychanie pieczołowicie przygotowywana akcja, dlatego że przecież na antenę nie mogło się przemknąć jakiekolwiek przypadkowe słowo. To takie były czasy, w związku z czym wszystko musiało być bardzo dokładnie opracowane, przedtem przemyślane. I ja już nie będę opowiadał całego tego reportażu, bo to za długo by trwało, tylko wyjaśnię, skąd ta paleta. Otóż
zdanie dziwne.
Wymyślono sobie, że wśród różnych bardzo poważnych wypowiedzi na temat szkoły plastycznej, na temat jak to dobrze, że właśnie dostaliśmy piękny gmach zbrojowni, że też będzie taki jeden, co czasem powie coś dowcipnie. I do tego mnie wytypowano, ponieważ już wtedy zaczynałem zdobywać szlify rozrywkowca wśród kolegów w szkole. Byłem najmłodszy na całej uczelni, zresztą jeszcze na trzecim roku byłem najmłodszy, w związku z czym starałem się zaskarbić przychylność kolegów różnymi metodami, między innymi tym, że występowałem na różnych balach i akademiach. No więc miałem te opinie, więc zostałem wytypowany jako ten od dowcipów i to miał być jeden z dowcipów. Zresztą do dziś się tego wstydzę, dlatego że Obraz formalistyczny to było niestety pójście na ustępstwa wobec propagandy, która podówczas lansowała wyłącznie styl socrealistyczny, a formalizm to była estetyka wyklęta. Koniec. Obiecuję, że na następne pytanie już odpowiem krócej.
Nie wierzę i właściwie wcale nie chcę. A w tym Radiu Gdańsk to potem pan jednak po tak udanym debiucie zagościł na trochę dłużej.
Nie, nie. No więc to są żarty. To nie był żaden debiut. To był po prostu udział w charakterze jakiegoś tam jednego z głosów w reportażu. Natomiast rzeczywiście potem Staszek Dejczer widocznie sobie mnie zapamiętał i jakoś nawet zaprzyjaźniliśmy się. I w dość krótkim czasie tak, to wszystko się działo bardzo szybko, bo niedługo potem zrobiliśmy teatr Bim-Bom, który stał się ogólnopolską sensacją. Potem różne odnogi tego Bim-Bomu powstawały, jak na przykład Kabaret Tutu. Tam zaprosiliśmy Staszka Dejczera i Staszek jednocześnie zaprosił mnie do udziału stałego udziału w rozrywkowej audycji Radia Gdańsk o nazwie Pijawka.
A dlaczegoż to?
Co dlaczegoż? Dlaczego pijawka. Zaprosił, czy dlaczego pijawka?
Dlaczegoż pijawka, że zaprosił, to jasne, a pijawka?
Ja nie wiem, czy ja mogę zdradzić tajemnicę, o co ja pana podejrzewam, że pan się mojej książki nauczył na pamięć, dlatego że w sposób taki... Dobrze, ale może na potrzeby wywiadu nie aż tak, bo
a toż pytam o pijawkę, bo niewiele o niej wiem, więc chcę wiedzieć.
Ale
tego się nie nauczyłem.
Nie, ja wyczuwam pana. Pan chce, żebym ja zacytował tutaj cały akapit książki, który był poświęcony, w jaki sposób wtedy nazywano audycje satyryczne. Dobrze pana przyuważyłem?
Nie, właśnie nie? Źle.
Dobrze.
Właśnie źle i czekam na odpowiedź.
To ja teraz sam z siebie... Bardzo przepraszam, że pan na takiego krnąbrnego rozmówcę trafił. Sam z siebie teraz zacytuję ten fragment książki. Otóż w tamtych czasach, kiedy my tworzyliśmy teatr Bim-Bom, dziwna nazwa, Bim-Bom, prawda? Wszystko, co tylko było związane z satyrą albo rozrywką, obowiązkowo musiało się tłumaczyć w nazwie. Od razu anonsować w nazwie przy pomocy użycia jakichś rekwizytów, na przykład kłujących. Był tygodnik Szpilki, był potem tygodnik Kaktus i audycja satyryczna radiowa też musiała gdzieś, może nie kłuć, ale się czepiać. Stąd pijawka. Już wyjaśniłem.
No i niech się pan mnie nie czepia też.
Dobrze, już.
Nie. Okay?
Nie. Nie będę dla pana pijawką.
Dobra, to tyle o Radiu Gdańsk w takim razie, ale skoro to jest Gdynia Główna Osobista, to musimy do Gdyni koniecznie wrócić. Do miejsca urodzenia musimy wrócić, ale wrócimy za chwilę. Dobrze?
Dobrze.
Dobra,
dobrze.
To wracamy.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Jacek Fedorowicz w tejże. Zacznijmy od gdyńskich początków. Czyli od urodzenia.
Sam początek, bardzo proszę. Mikołaja Reja 17, pierwsze piętro, jak się patrzy na budynek od ulicy, to pierwsze piętro po lewej stronie od klatki schodowej.
A dlaczego akurat Mikołaja Reja, skoro Słupecka potem była?
To jest długa historia rodzinna. Fedorowicze to był taki klan warszawski, który postanowił skolonizować polskie morze. Dziadek Jan, kamieniarz, rzeźbiarz, budowniczy, Dzika 19, nagrobki, produkcja. Tak na tych nagrobkach zarobił, że wszystkich swoich synów wykształcił na wyższych uczelniach. I najstarszy mój stryj Wacław zaczął... Najpierw bolszewików przepędził, miał przeszłość legionową, ma za sobą, a potem zaraz zaczął studiować w Wyższej Szkole Morskiej jako jeden z pierwszych. To była ona jeszcze w Tczewie.
Pierwszych w ogóle.
Tak, ona jeszcze w Tczewie się mieściła. Skończył tę szkołę morską i zaczął zakładać różne biznesy nadmorskie. Doszedł potem do udziału w jakiejś kompanii, która, jak twierdzi legenda rodzinna, ta kompania miała 5 statków. Nie wiem, może to były kuterki, ale w każdym razie pływały ponoć, aż zapuszczały się na Morze Północne. Dobrze, nieważne. I stryj Wacław swojego młodszego brata, też mojego ojca Janusza, zaraził miłością do Gdyni, ściągnął go tam i tam ja zostałem przez ściągniętego ojca oraz matkę urodzony Mikołaja Reja 17. A po wojnie, jak wróciliśmy do mieszkania na Mikołaja Reja, ale natychmiast przyleciała dawna gosposia ze Słupeckiej. Tam była willa, którą sobie postawił Wacław, że wszystko rozkradają. Natychmiast musicie zamieszkać tam, na Słupeckiej.
Żeby ratować.
Tak. I dzielnie matka ze mną zamieszkała tam i broniła przed szabrownikami, bo okazało się, że meble jeszcze stryja stoją po pokojach. Niemcy je zaakceptowali, a nie zdążyli wywieźć.
A mama?
Co mama? Mama nie wywoziła mebli, nie, przepraszam.
A mama jak się w Gdyni znalazła?
Mama za ojcem. Oni się po prostu bardzo kochali. Też z warszawskiej rodziny, ale jej miłość do Gdyni była po prostu aż trudna do opowiedzenia. Ja jako dziecko pierwsze jakieś moje uczucia, odczucia, kiedy w ogóle zaczynałem być powoli człowiekiem, od dziecka byłem wychowywany w kulcie Gdyni. To był po prostu kult. Gdynia to było coś najwspanialszego na świecie. Matka oczywiście nie oszukiwała mnie, tylko tak o Gdyni myślała. No nic dziwnego, tam przeżyła miodowe miesiące. Tam w ogóle im się bardzo dobrze powodziło. Ta Gdynia, oni mi opowiadali dziwne rzeczy. Potem. Ja za bardzo skaczę z tematu w temat.
Ale nie, jesteśmy ciągle przy mamie i super.
Tak, i opowiadali mi dziwne rzeczy. Kiedyś już grubo po wojnie zapytałem ojca, co czuł, kiedy zaczęli potwornie dostawać w skórę w 1939 roku, bo ojciec poszedł oczywiście bronić Gdyni jako oficer rezerwy. I połowa jego kolegów z drugiego pułku strzelców morskich została wybita w ciągu paru dni po 1 września. I moje pytanie po latach, co wyście wtedy czuli? I ojciec odpowiedział: zdumienie. Oni się tego nie spodziewali, ponieważ, i teraz wracam do tematu, który zacząłem, ponieważ im się wydawało, że naprawdę jeszcze 2-3 lata i w Polsce będzie Kanada. Po prostu taka była Gdynia. Tak ta Gdynia się rozwijała. Na plaży jeździli do Sopot. Nie do Sopotu, tylko do Sopot. To były Sopoty. Jeździli na plażę i tam opowiadali, że ich rówieśnicy, odpowiednicy, czyli no, urzędnicy niemieccy, to była jakby niższa klasa. To byli
wobec Gdyni.
Wobec Gdynian. Mhm. Oni byli biedniejsi i to się rzucało w oczy. I, no i w takim to kulcie Gdyni byłem wychowywany i powiem, że miłość do Gdyni została już mi na całe życie.
Ale potem był chyba trudny jakiś moment gdyński, kiedy pana ojciec który już po wojnie wraca do Gdyni, ma swoją firmę, ale traci tę firmę i traci także możliwość mieszkania na wybrzeżu.
No to jest normalna historia czasów stalinowskich. Mm-hmm. To dotyczyło nie tylko mojego ojca, to dotyczyło wszystkich.
Ale to wtedy wszyscy wy jako rodzina musieliście się wynieść.
Wszyscy musieli się wynieść. Cud, że ojca nie wsadzili do więzienia. Mm-hmm. Bo na przykład w tym samym czasie ojczym mojej żony, który był dyrektorem fabryki w Fordonie, z tym, że tu jeszcze taki rys historyczny. Co to znaczyło być dyrektorem fabryki w Fordonie? To znaczyło, że z gruzów fachowcy podnosili wszystko w kraju, co tylko się dało i w całym kraju, w Gdyni też. Ci, co wracali z zachodu, natychmiast przystępowali do budowy, dlatego że wtedy taki był nastrój, że po pierwsze trzeba odbudowywać, to jest nasz kraj i wszystkim im może się troszkę oszukiwali. Wydawało się, że to będzie kraj w miarę normalny.
Bo pamiętali normalny kraj. Też.
I propaganda komunistyczna utwierdzała ich w przekonaniu, że będzie w porządku. Zresztą nic nie wskazywało na to, żeby miało nie być. Niby wybory się zaraz miały odbyć. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że będą sfałszowane. Naprawdę im się wydawało, że będzie wszystko normalne. No i kiedy już w miarę to wszystko podnieśli z ruin, wtedy przyszło zjednoczenie PPR i PPS, Kongres Zjednoczeniowy, to taka cezurka czasowa. Po prostu komuniści w pewnym momencie przestali udawać i zaczął się regularny terror stalinowski, a w sferze gospodarczej pełna nacjonalizacja absolutnie wszystkiego, koniec z fachowcami, koniec z inteligentami.
No i koniec z Fedorowiczami w Gdyni.
I won z wybrzeża, bo to jest przecież strefa przygraniczna. Nie może jakiś wrogi element tutaj mieszkać.
I to był ten moment, kiedy pan jeszcze uczy się w liceum.
Nie.
Przy wolności nie. I przenosi się do Warszawy.
Nie, 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 nie. To już nie, nie. To są nudne szczegóły życiorysowe, które nie stwarzają zarysu historycznego, który powinniśmy przecież przekazać dzieciom. Rodziców wyrzucili, a ja zostałem jako student. Jako student pierwszego roku zostałem, no i było mi ciężko dosyć.
Bo sam?
Sam i rodziców nie stać było, żeby mi pomagać. Dostawałem od mamy, pamiętam, raz na miesiąc paczkę żywnościową, w której była jedna cytryna, ciasto drożdżowe i coś tam jeszcze. Ale to nauczyło mnie zarabiać. Od 16 roku życia utrzymuję się sam i mam nadzieję to pociągnąć jeszcze trochę.
To ja mam nadzieję także pociągnąć naszą rozmowę jeszcze trochę. Mimo wszystko wrócić na Słupecką 22 i mimo, że to wyczytane w książce, to jednak wrócić do tej jednej wspaniałej nocy w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Reklama. W sobotę w magazynie ekologicznym po 12.30.
Do tej pory bardzo często występowała trawka i tuje i tak było przez długi czas.
Włączamy wrażliwość z Radiem Gdańsk naturalnie.
Natomiast myślę, że to się w końcu zmienia. Pojawiają się w ogrodach gatunki rodzime, pojawiają się w ogrodach właśnie gatunki pożytku dla zwierząt.
Partnerem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Ja myślę, że to jest ten głód natury.
W sobotę w magazynie ekologicznym po 12.30.
Miasto to ludzie, miasto to ty. Co piątek czytaj magazyn Trójmiasto w Gazecie Wyborczej. W dzisiejszym numerze rozmowa z Patrykiem Dębskim, burmistrzem Pelplina, jedynym na Pomorzu włodarzem miasta, który jest członkiem PiSu. O tym dziś w magazynie Trójmiasto.
Chcesz poznać smak worszty, pulver kucha czy syropu z mniszka lekarskiego? Przyjdź na 10. Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego. 12 czerwca od godziny 9 do 17 na plac przy Katedrze Oliwskiej. W programie występy regionalnego zespołu oraz konkurs kulinarny o bursztynowy laurum Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki. 10. Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego.
Zapraszam. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Nowy Jork ma Manhattan, my mamy Sopot.
No tak, fajny klimat, modny mąciak, plaża, to jest to. No i świetne szkoły, wszyscy tu zdają maturę i dostają się na studia. Świetni nauczyciele i nieograniczone możliwości rozwoju zainteresowań. Super warunki do nauki, na pewno ci się spodoba. Jeśli się uczyć, to tylko w Sopocie.
Czyli fajnie w szkole i po szkole.
Lubię to.
Zobacz na stronie pogimnazjum.sopot.pl.
Viva Oliwa! 90 lat oliwy w Gdańsku. Święto najpiękniejszej dzielnicy Gdańska. Sobota 11 czerwca od 11.30 do 22.00. Plac Inwalidów Wojennych, Park Oliwski i ulice Oliwy. Viva Oliwa! Oliwska gastronomia, artyści, koncerty, warsztaty, prezentacje, kolorowy korowód oliwski. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Program na www.vivaoliwa.pl. Miasto Gdańsk, Wspólnota Gdańska i partnerzy zapraszają. Radio Gdańsk poleca.
Klub Lekkoatletyczny Lechia i prezydent Gdańska zapraszają na 44. Lekkoatletyczny Memoriał Żylewicza. Stadion AWFIS Gdańsk, 11 czerwca, godzina 16.30. Oglądaj polskich lekkoatletów w rywalizacji o minima na Igrzyska Olimpijskie. Ponadto wyścig wózkarzy i kula o Puchar Pefron. W programie o 12.00 sztafety olimpijskie dla młodzieży szkolnej. Od 13.00 festyny rodzinne, sport, ekologia, zabawa. Dla dzieci gry i zabawy przy muzyce. Partnerzy oficjalni: Miasto Gdańsk, Minister Sportu, ZKM Gdańsk, Rockfin. Patroni medialni: Telewizja Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Znajdź To i Radio Gdańsk.
Reklama.
Tu Gdynia Główna Osobista.
To może ja zacznę następny odcinek. W poprzednim, streszczenie poprzedniego odcinka, otóż pan Jacoń na koniec powiedział, że teraz będzie o jednej wspaniałej nocy na Słupeckiej. To tak, takie
tak, pytanie. Pan Jacoń powiedział.
Co
tak.
To za noc?
Zapyta pan Jacoń.
O to pyta. Tak. Dobrze. Otóż przyszedł do mnie mój kolega starszy z Wydziału Malarstwa, Wowo Wielicki, i w ciągu jednej nocy wyrzucał z siebie nagromadzone, no pewnie przez lata, pomysły teatralne. Z tymi pomysłami teatralnymi zgłosiliśmy się do Kobieli i Cybulskiego, którzy wtedy byli instruktorami kulturalno-oświatowymi. Zbyszek prowadził zespół satyryczno-teatralny na Politechnice, a Bogumił Kobiela w Wyższej Szkole Ekonomicznej. I te pomysły, sprzęgnięte oczywiście z pomysłami Zbyszka Bobka, Afanasiewa i wielu, wielu innych kolegów, te pomysły stanowiły potem podstawę pierwszego programu Teatru Bim Bom, który rzeczywiście był sensacją w tamtym okresie. Tu od razu wyjaśnię, może trochę odbrązawiając ten teatr, że dzięki temu nam się udało być taką sensacją teatralną, że my po prostu byliśmy pierwsi. W momencie pierwsi, którzy zrobili wyłom w socrealizmie, bo to było tak, że Stalin umarł w 1953 roku, ale w 1954 stalinizm jeszcze się trzymał, długo się trzymał, ale gdzieś pojawiły się pierwsze oznaki, że ten straszliwy system terroru troszkę gdzieś zaczyna pękać. Wiosną 54 w Warszawie powstał teatr STS. Widzieliśmy ten program.
Konkurencja.
To była taka, to była przyjazna rywalizacja przez...
Ale
przez,
wygrywaliście
przez wiele. Tak, to prawda. Na dwóch kolejnych festiwalach byliśmy pierwsi. Z tym naszym programem Bimbomu. Pierwszym, a potem drugim. Ale co chcę powiedzieć, że wkrótce, bo krzyczano, że w zachwycie, że to jest najlepszy teatr. Bimbom, najlepszy teatr w Polsce. Być może, ale dzięki temu, że my pierwsi skorzystaliśmy z tego zarysowującego się systemu totalitarnego, stalinowskiego, i pokazaliśmy coś, co było całkowicie odmienne od tego, co dotychczas było jedynie dozwolone. Czyli publiczność nagle, zamiast kolejnej sztuki o przodownikach pracy albo o martyrologii Młodej Gwardii w Związku Radzieckim, nagle zobaczyła widowisko kolorowe, poetyckie, dowcipne, śmieszne, lekkie, i to był szok. Po paru miesiącach już wszystkie teatry na to wpadły, że już nie trzeba o przodownikach, i my oczywiście straciliśmy tę palmę pierwszeństwa.
Tę wyłączność. Ale to, że wpadliście na to, to wynikało z takiego zamysłu, czy jednak takiej próby, właśnie, może spróbujemy, może się uda.
Nie, spróbujemy zrobić coś, za czym podświadomie tęsknimy. Bo przecież proszę sobie zdać sprawę, drodzy młodzi słuchacze, że stalinizm został narzucony. Trwał około 6 lat, czyli nie zdołał przeorać pamięci ludzkiej, i ludzie wiedzieli, że no przecież dopiero co mieli filmy amerykańskie w kinach, dopiero co mieli Disneya na wybrzeżu, w ogóle mieli cały czas kontakt z prasą zachodnią, w związku z czym marzyli o tym, żeby jak najszybciej zrzucić ten szaro-buro-siermiężny socrealizm z siebie.
I mieli za czym tęsknić.
Tak, i jak tylko się dało, no to ciach, ten Bimbom. Co dalej?
A jak Bimbom się skończył, to pan tęsknił za tym czasem? Czasem Bimbomu właśnie, takim fermentem, w którym wy byliście.
To jest, wie pan, nie. To tak, jak gdyby to był mój jedyny ferment w życiu.
A nie, ja to rozumiem, że pan z jednego w drugi.
No właśnie.
No tak, bo za chwilę, nie wiem, czy to w takiej było kolejności, ale i tutaj się pojawia wątek gdyński, stąd i w tej rozmowie niech się pojawi. To jest rys Jacek Fedorowicz Gdynia. Tak? To jest pomysł na życie, jak się okazało, przynajmniej fragment tego życia, czyli pan rysownik.
Nie wiedziałem, do czego pan zmierza.
Nie, ten pierwszy podpis. Rys Jacek Fedorowicz Gdynia.
Ojej, a wie pan, że to nawet ja o tym zapomniałem. Pan jest tak świetnie przygotowany.
Tak wyuczony na pamięć. No?
To było tak, że jak zostałem bez środków do życia, to postanowiłem, że muszę jakoś zarabiać, i postanowiłem wykorzystać to, że byłem dobry z rysunku zawsze. I byłem dobry na tyle, że i w rysunku realistycznym jakoś sobie dawałem radę, i w karykaturze, czyli w rysunkach humorystycznych. Wtedy, na początku jeszcze, to były straszne, te pierwociny, to ja po prostu się tego wstydzę, ale no, od czegoś trzeba było zacząć. Zrobiłem serię dowcipów rysunkowych o wyścigu kolarskim, rozesłałem po wielu redakcjach, i nagle redakcja warszawska dookoła świata wydrukowała. Ale ponieważ byłem całkowicie nieznany na tym rynku, to potraktowała jako list od czytelnika, i podpisali rys Jacek Fedorowicz, Gdynia. że tak się wtedy umieszczało mniej więcej na tej zasadzie prace twórcze czytelników, za które się nie płaciło. I moja babcia Szmitowa, kobieta siekiera, poszła do redakcji, w Warszawie mieszkała oczywiście, poszła do redakcji w Warszawie w Alei Szucha była ta redakcja, powiedziała, że co to jest, jak to wydrukowane, musi być zapłacone, zostało zapłacone, a jednocześnie redakcja mnie zaprosiła do siebie przy którejś tam okazji odwiedzin w Warszawie, bo rodzinę odwiedzałem przecież, żeby się najeść przynajmniej raz na parę miesięcy. I zaproponowali, że oni by chętnie jakoś patronowali mojej dalszej karierze. I nastąpił kolejny krok milowy w mojej karierze zawodowej, mianowicie na całą stronę jeden rysunek mi wydrukowali. To były taka historyjka wielobrazkowa o życiu malarzy, takie różne żarciki. Też dziś uważam, że narysowana potwornie, zupełnie obrzydliwie, ale na całą kolumnę. I wie pan, ile za to dostałem? 800 zł.
I to dużo było?
To było więcej niż dwa stypendia, niż dwa miesiące stypendium, którego to stypendium ja nie miałem, bo nie mogłem mieć. To były jednak na początku takie czasy, że syn wroga ludu, to niech będzie szczęśliwy, że w ogóle dostał się na uczelnię.
I jak sobie poradzi, to okej.
Okay. Tak. I w każdym razie o tym, żebym stypendium dostawał, nie było mowy. Z tym, że tu od razu nie chciałbym, żeby ta szkoła jawiła się we wspomnieniach jako bastion komunizmu. Nie. To była według ówczesnego nazewnictwa, to była czarna reakcja. Wszyscy profesorowie byli zdecydowanymi antykomunistami i okazywali to, kiedy tylko
to dobrze
się
pan trafił.
Dało. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Tak się pan zarzeka co do tych rysunków pierwszych, ale z portretu nieznanego mężczyzny z wąsem z drugiej połowy XX wieku, to chyba jest pan zadowolony.
Jest.
Ja też jestem zadowolony, bo wisi ten plakat u mnie w domu. Jestem i zadowolony, i dumny, że wisi.
Bardzo mi miło, tylko ja przypomnę może młodzieży kontekst historyczny tego, mianowicie tego portreciku, bo to nie karykatura, to taki realistyczny obrazek i w tym tam jest najcenniejszy podpis, taką metodą muzealną umieszczony portret nieznanego mężczyzny z wąsem, druga połowa XX wieku. To była oczywista kpina z komunistów, którzy wtedy lansowali teorię, że Wałęsa jest prywatnym człowiekiem, nie ma nic wspólnego z żadnym związkiem zawodowym, że solidarność, w ogóle nie ma czegoś takiego jak solidarność i że to w zasadzie jakiś tam zapomniany, biedny, starzejący się facecik.
Jakże to aktualne potem się po latach stało? Poniekąd.
No tak. Obawiam się, że tu byśmy kolejne parę godzin mogli przegadać na temat.
Ale już na smutno.
Tak.
Tak myślę.
Tak.
No dobrze, pan tak mnie przepytuje z tego, które tematy odhaczamy. No to odhaczmy żonę, dobrze?
Bo zapowiedziałem,
że żona to w Orłowie chyba poznana. Mówię chyba, bo ona rzeczywiście wtedy się uczyła, a pan trafił na ten bal.
Oboje jesteśmy w zasadzie według dzisiejszych kryteriów, ani ona, ani ja nie możemy być prawdziwymi artystami. No bo cóż to za para prawdziwych artystów, rzekomo artystów, co to poznali się w 1953 roku I w 1953 się poznali i w roku 2016 jeszcze są małżeństwem. Takich dziwolągów nie ma.
Ale to szaleństwo.
Ale jakoś tak się zdarzyło. Rzeczywiście zostałem wytypowany jako ten pierwszoroczniak, który usiłuje pokazywać, że jest taki śmieszny i ślicznie wierszyki potrafi recytować z nienaganną dykcją, która mu się na starość troszkę, jak słychać, psuje. Otóż...
Niech się nie kryguje.
Ja, no właśnie, zrobiłem pauzę, żeby pan coś takiego wtrącił.
Dobrze się rozumiem.
Tak. Więc jako ten zgrywus kompanijny zostałem wysłany do Liceum Orłowskiego, gdzie uczelnia wyższa, uczelni średniej urządza, nie wiem, co to było, występ na balu jakimś. Tak, To była chyba studniówka. Nie pamiętam już okazji tego balu. Wszystkie wspomnienia przyćmiła osoba, którą tam zobaczyłem. Wspaniała zupełnie dziewczyna, zgrabna, śliczna, wspaniale się ruszająca.
Tańczyliście wtedy.
Znakomicie tańcząca, co mnie od razu po prostu zadołowało niżej parkietu, bo taki byłem nieudolny w tym tańcu przy niej, że po prostu pomyślałem sobie, że w ogóle nie mam żadnych szans.
Czyli ona prowadziła. Chyba musiała.
Chyba tak. Chyba to jej zostało już potem tak na całe życie. Wróćmy jednak do tematu. No, oboje wtedy wpadliśmy sobie w oko. Potem ona poszła na przedstawienie Bimbomu i być może wtedy zapomniała o moich nieumiejętnościach tanecznych, bo jednak zaakceptowała mnie jakoś. Potem zdała, ja byłem już na trzecim roku, ona zdała na pierwszy i omotałem ją. Tutaj powiem historyjkę, którą już opowiadałem, więc może nie wszyscy będą zaskoczeni puentą, ale omotałem ją w ten sposób, że ona też nie mogła mieć stypendium, bo też córka wroga ludu, ojczym we Wronkach siedzi. A ja już zarabiałem na tych swoich rysuneczkach i ja jej zacząłem pożyczać pieniądze. To taki był plan. No, musiałem, dlatego że studia potwornie drogie. Naprawdę, każda tubka farbki, czy każde płótno, to wszystko trzeba było kupować za własne pieniądze. Szkoła czasem dawała, ale nie często. Więc zacząłem jej pożyczać pieniądze i jak doszła do 1600 zł...
Długu.
Czyli tak, długu, tak. To już pan wie, ile to jest, bo mówiłem 800, tak. To było dwa razy to po prostu musiała przyjąć moje oświadczyny i wyjść za mnie za mąż. Koleżanki bimbomówki, bo w międzyczasie wszystkie najpiękniejsze dziewczyny wybrzeża stały się aktorkami teatru Bimbom, Hanka moja też, więc wszystkie koleżanki bimbomówki mówiły jej, no czyś ty zwariowała, takiego Jacka sobie bierzesz.
Wzięła i trzyma.
I słusznie zrobiła.
A wy mieszkaliście w Gdyni wtedy, czy w Sopocie?
Nie, wtedy, w Sopocie wtedy już w Sopocie. Ja z Gdynią to jest tak, że ja zdradziłem Gdynię, bo było mi bliżej na uczelnię. Zresztą nie było wyboru. Po jakimś czasie, jak chwilę zostałem sam w Gdyni, po jakimś czasie okazało się, że na wynajmowanie jakiegoś pokoju też nie ma pieniędzy.
Ale przepraszam, czy ten dom straciliście przy Słupeckiej?
Nie. ojciec wspaniale wszystko przewidywał, zdążył sprzedać i w Warszawie za to o połowę mniejszy domek na Mokotowie wybudować, ale to nie dawało pieniędzy na życie. Także ja rzeczywiście nie miałem z czego tam w Gdyni i przeniosłem się do pięcioosobowego pokoju w domu akademickim Puławskiego 18/20 Sopot. Mhm. Dziś tam jest niesłychanie elegancki hotel, a ja pamiętam, że to jest mój dom i mój adres w ogóle w dowodzie osobistym przez 5 lat. I Sopot polubiliśmy, natomiast tu powiem, że zawsze estetyka Gdyni była dla mnie wyznacznikiem nowoczesności, wyznacznikiem takiej architektury, jak lubię. Natomiast Gdańsk był dla mnie kwintesencją tego, czego nie lubię. Dlatego, że, ale muszę się wytłumaczyć, żeby nie obrażać gdańszczan. Otóż ja nie lubiłem gdańskich pozostałości Niemczyzny, ale proszę pamiętać, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem Gdańsk, ja byłem parę miesięcy po przeżyciu Powstania Warszawskiego. I dla mnie wszystko, co niemieckie, było po prostu tak wstrętne i obrzydliwe i znienawidzone, że kiedy oglądałem wypalone mury starych tych budynków, głównie z ciemnoczerwonej cegły, to dla mnie stanowiło przez wiele, wiele lat synonim brzydoty. Tu mam nadzieję, że się wytłumaczyłem jakoś z tego nieprzychylnego stosunku do estetyki Gdańska.
A estetykę Gdyni akurat
kocham do dziś.
I to rozumiem, bo ja też. A pan wraca do Gdyni?
Co znaczy, że czy mam zamiar się przenieść za jakiś czas?
Czy zdarza się panu wracać?
Nie, już nie, na pewno, dlatego że jako starszy człowiek już wróciłem jednak do korzeni rodzinnej, do korzeni rodzinnych warszawskich, ale ta Gdynia jako przygoda młodości zostanie już na całe życie.
No i tam też pan pobiegł w pierwszym chyba swoim długodystansowym, tak?
Ojej, to ja nie wiedziałem, że ja cały życiorys będę musiał w kawałkach. Dobrze, proszę bardzo.
Ale nie, to już końcówka, bo czas się kończy, a tak tylko rzuciłem, bo wiem, że pan biega.
Rzeczywiście mój pierwszy start w życiu, na który się zdecydowałem, bo przedtem to się bałem, że nie dobiegnę do mety, to był bieg od pomnika do pomnika, od pomnika w Gdańsku do pomnika Stoczniowców w Gdyni i euforyczna radość mnie ogarnęła na mecie, że te 24 kilometry przebiegłem, niewiele ponad 2 godziny, żyję i rozkoszuję się tym, że w moim rodzinnym mieście
miałem metę.
Tak.
To był 81, tak?
81, tak. Pierwszy półmaraton Solidarności.
A satyrycznie jeszcze ma pan plany? Naciąg dalszy wiadomości na przykład.
Oczywiście, tak. Nie, to mi sprawia wielką frajdę.
Pytam, bo mi też sprawia wielką frajdę, jak to oglądałem, bo to na razie jeden odcinek. Ale czekam na więcej.
Tylko troszeczkę musi się nabudować, bo ja nie chciałbym tak reagować codziennie na wszystko, co władza robi, bo nie uważam to za celowe. Zbyt wiele by musieli wtedy dla mnie znaczyć. Ja się staram odseparować dla zachowania zdrowia psychicznego. Więc
okay, ja
postanowiłem robić co jakiś czas.
Dobra, to czekam w takim razie na Jacka Fedorowicza, tego współczesnego, a za tego historycznego bardzo dziękuję. I gdyńskiego przede wszystkim.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Mhm. Dzięki, do usłyszenia w takim razie za tydzień w Gryni Głównej Osobistej. Dobrego piątku.